Naszym gościem dzisiaj jest ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus. Bardzo serdecznie pozdrawiam księże profesorze i witam na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże, drogi ojcze Darku i wszyscy drodzy państwo, pozdrawiam wszystkich państwa.
Księże profesorze, chciałbym poprosić o taki komentarz jako filozofa, jako człowieka, który umiłował mądrość, bo przecież tym filozofia się zajmuje, umiłowaniem mądrości. Refleksje na temat celibatu kapłańskiego, a to w związku z książką księdza kardynała Roberta Saracha, która ukazała się na razie w języku francuskim, a do której także esej napisał ojciec święty emeryt Benedykt XVI. Były pewne takie zawirowania w związku z autorstwem, współautorstwem. Nie chciałbym, żeby to wszystko jednak przysłoniło treść tej pozycji.
Drogi ojcze Darku i drodzy państwo, już na wstępie chciałbym powiedzieć, że to, co zdążyłem dotychczas przestudiować, to właśnie ten bardzo ważny, wspaniały, niezwykły, w pewnym sensie wyjątkowy tekst ojca świętego Benedykta XVI, bo on się też już ukazał w oryginale w języku niemieckim. Jest taki tygodnik katolicki niemiecki Die Tagespost i właśnie ja już stamtąd otrzymałem ten tekst, pełny tekst, autoryzowany, więc możemy sobie kilka takich myśli o tym tekście wypowiedzieć, jeżeli ojciec Darek i drodzy państwo pozwolicie.
Bardzo prosimy.
I tekst został podpisany przez Benedykta XVI 17 września 2019 roku w Mater Ecclesiae, tam w państwie watykańskim, gdzie właśnie mieszka jego świątobliwość Benedykt XVI. I generalnie można powiedzieć o tym tekście, że Benedykt XVI przedstawia rozumienie kapłaństwa w Starym i Nowym Testamencie. I oczywiście ze zrozumiałych racji stara się pokazać zarówno podobieństwa, jak też i różnice. I tak na przykład właśnie już w pierwszych słowach tego tekstu zwraca uwagę, że właśnie arystokracja świątyni, którą stanowili saduceusze, ona właśnie zwróciła uwagę na Pana Jezusa, który występował i wystąpił jako Mesjasz, a zatem cały kult tradycyjnej świątyni jerozolimskiej, on przecież polegał na tym, żeby przygotować naród wybrany na przyjście Mesjasza. I ponieważ nie uznano w Panu Jezusie prawdziwego Boga i zarazem prawdziwego boskiego Mesjasza, dlatego saduceusze jako arcykapłani świątyni zdecydowali się osądzić na śmierć. I od razu w pierwszych słowach Benedykt XVI stwierdza, że kapłaństwo było dziedziczne i po prostu tylko ten mógł zostać kapłanem, kto pochodził z rodziny kapłańskiej. I do tego jeszcze nawiążemy. I w pierwszych tych uwagach zwraca uwagę na występowanie takich pojęć już w okresie przedchrześcijańskim, czyli w okresie judaizmu, czyli wiary narodu wybranego w Starym Testamencie. A mianowicie tam już funkcjonowało takie pojęcie jak apostoł, czy episkopos, czy presbyteros, które my przypisujemy właśnie kolegium 12 Pana Jezusa, powołanych apostołów przez Pana Jezusa i ich nazywamy właśnie episkopatem, natomiast kapłanów nazywamy prezbiterami. I oczywiście, że była pewna daleko idąca różnica, ale w pewnym sensie mówiono o apostole, że jest posłańcem i że ma odpowiedzialność przed Bogiem, czyli że ma pewną władzę, która pochodzi od Boga. I jeżeli chodzi o pojęcie episkopos, czyli tak jak u nas teraz my rozumiemy biskupów pod tym pojęciem, to oczywiście, że w greckiej tradycji pod tym pojęciem pojmowano właśnie takie urzędy, które były takiej natury technicznej czy nawet finansowej, ale posiadały także i religijną treść. A mianowicie episkopatem nazywano, czy episkopos nazywano te bóstwa, które były patronami dla różnych spraw. Presbiteros właśnie to odnosi się do tradycji starszych w judaizmie i oczywiście Kościół, który przecież składał się, pierwszy Kościół, pierwotny Kościół, do niego wchodzili zarówno Żydzi, jak i poganie. I bardzo szybko, bo już u świętego Ignacego z Antiochii, właściwie jeżeli chodzi o rozumienie urzędu w Kościele, to tak się ta hierarchia ułożyła, że to są biskupi, prezbiterzy, czyli kapłani i diakoni. I to zostało dopasowane do struktury Kościoła, oczywiście Jezusa Chrystusa. Ale co się dzieje w Wieczerniku? Otóż w Wieczerniku dzieje się rzecz zdumiewająca, a mianowicie to sam Pan Jezus, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek w Jego ludzkiej naturze, czyni siebie pokarmem, czyli ustanawia Eucharystię, te dwa sakramenty Eucharystii, ale droga do Eucharystii wiedzie poprzez kapłaństwo. Z tym, że tutaj właśnie już Pan Jezus występuje jako ten, to co później List do Hebrajczyków powie, arcykapłan Nowego Przymierza. I w tym sensie właśnie w Wieczerniku mamy już takie jakby wyprzedzenie wydarzeń, bo Pan Jezus przecież zapowiada swoją śmierć, ale także i o zmartwychwstaniu przecież też mówił, że Syn Człowieczy trzeciego dnia zmartwychwstanie. A więc tutaj mamy właśnie już do czynienia z takim aktem, jak pisze Benedykt XVI, wielkiego poświęcenia i miłości, i tym samym, że jest to ugruntowanie i odnowienie kultu Bożego. A o co chodzi w tym kulcie? Że właśnie to Pan Jezus sam przemienia grzech człowieka w akt przebaczenia i miłości. I w tym sensie wprawdzie kapłaństwo Jezusa Chrystusa jest kontynuacją rozumienia kapłaństwa w Starym Testamencie, ale Ojciec Święty dodaje, ale w tym sensie wystąpienia Pana Jezusa jako arcykapłana i złożenia siebie w ofierze miłości za nasze zbawienie, to w tym sensie cały porządek kapłaństwa starotestamentalnego jest przekroczony. I tutaj właśnie powiada, że w pewnym sensie, jeżeli mówimy o episkopos, to jest ten arcykapłan, prezbiter jest kapłanem, a lewita jest diakonem. Czyli z jednej strony mamy kontynuację w Kościele pewnych terminów, ale ich treści znaczeniowe, czyli to, co one oznaczają, zmieniają się dalece. Z tym, że jest to, jak mówimy, kontynuacja, a nie złamanie się tej tradycji. I tutaj Benedykt XVI wskazuje następnie na krzyż Jezusa Chrystusa jako akt radykalnej miłości, w którym dokonuje się pojednanie pomiędzy Bogiem a grzesznym światem. I to dokonuje się w sposób realny. I w tym sensie tutaj chodzi o to, że w tym wydarzeniu na Golgocie i w ogóle w rzeczywistości Krzyża Pańskiego, to tutaj Benedykt XVI mamy do czynienia ze zstępowaniem Boga do człowieka, a jednocześnie ze wstępowaniem człowieka w kierunku Boga. I dlatego został tymi aktami Pana Jezusa nowy kult. Po prostu powstał nowy kult. I dlatego też te kapłańskie urzędy Izraela, one zostały podporządkowane w tę służbę miłości, która jest jednością i miłości, i kultu, i całej szeroko pojętej służby Bożej i oznacza adorację Boga. I wtedy bardzo słusznie Benedykt XVI nawiązuje do XVI wieku, kiedy Marcin Luther na podstawie błędnej interpretacji lektury Starego Testamentu po prostu nie dokonuje tego kroku w kierunku nadania nowych treści i nowego znaczenia kapłaństwu Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Benedykt XVI wyjaśnia to w następujący sposób. W Starym Testamencie kapłaństwo było przyporządkowane do porządku prawa. A skoro teraz Pan Jezus przyszedł i przyniósł nam łaskę zbawienia, to ten porządek prawa może być wykasowany, bo Pan Jezus zniósł stare prawo, nie w sensie zniesienia prawa naturalnego, bo to pozostaje w sumieniu każdego człowieka od momentu poczęcia wiążące. Ale chodzi o prawo kultyczne. I właśnie co się okazuje, że Marcin Luther zinterpretował urząd kapłański czy biskupi w ten sposób, że one się teraz po Jezusie Chrystusie sprzeciwiają porządkowi łaski. A zatem ten nowy kult kapłaństwa Chrystusowego nie ma racji bytu z tego względu, że on został przez Marcina Lutra ograniczony tylko do tego wymiaru urzędu kapłańskiego czy służby kapłańskiej, który był powiązany właśnie z rozumieniem prawa. I dlatego też właśnie tutaj Ojciec Święty bardzo króciutko nawiązał, że wraz z Watykanem Sekundum właśnie ten problem stał się bardzo aktualny, ponieważ wielu teologów, idąc po linii interpretacji kapłaństwa Chrystusowego w sensie Starego Testamentu, nie dostrzegło w kapłaństwie Chrystusowym także tej mocy zbawczej, czyli tej mocy z porządku łaski. I tutaj właśnie Benedykt XVI upomina się o to, że po prostu ta tradycja hierarchii kapłańskiej w Izraelu, ona była przez Pana Boga zagwarantowana i ostatecznie ona była, tak jak już zaznaczyliśmy wstępnie, dziedzictwem rodzinnym. I kto przynależał do rodziny właśnie Lewiego, ten właśnie był dziedzicem także kapłaństwa. A tutaj w Nowym Testamencie i w kapłaństwie Chrystusowym okazuje się, że kapłaństwo nie bazuje na przynależności rodzinnej, lecz tylko i wyłącznie na powołaniu, które jest pochodzi od Pana Boga, jest darem Bożym i jest przeznaczone dla konkretnego człowieka. I stąd też to sam Pan Jezus powiedział, że proście Pana żniwa, żeby wysłał robotników na swoje żniwo. Dlatego właśnie tutaj Benedykt XVI podkreśla bardzo mocno, że każda wspólnota kościelna w kościele lokalnym powinna prosić o nowe powołania kapłańskie, ażeby kult Boży, czyli ten przypływ łaski od Pana Jezusa, od Boga Ojca i Ducha Świętego był realnie możliwy. I w związku z tym właśnie nawet w ogólnej świadomości Izraela, co przywołuje Benedykt XVI, kapłani, którzy mieli sprawować poszczególne obrzędy, musieli się przed nimi w stosownym czasie powstrzymać od współżycia płciowego ze swoimi żonami. I tutaj właśnie Ojciec Święty podkreślił, emerytowany Benedykt XVI, że jest związek pomiędzy seksualną wstrzemięźliwością i służbą Bożą, czyli liturgią, także już w Izraelu. Ale ponieważ w Starym Testamencie kapłani tylko w określonym czasie byli powołani do sprawowania kultu Bożego, dlatego Benedykt XVI stwierdza bardzo lakonicznie, że wtedy małżeństwo i kapłaństwo były ze sobą ze wszechmiar możliwe do powiązania, ponieważ wstrzemięźliwość czy celibat to miało tylko takie funkcjonalistyczne znaczenie. A tutaj chodzi o to, że w Nowym Testamencie i po ustanowieniu sakramentu kapłaństwa to chodzi o to, że kapłan czy biskup to całe życie stawia, jak się wyraża Benedykt XVI tak pięknie, w dotyku z boską tajemnicą. I dlatego sam Pan Bóg wymaga od biskupów i kapłanów wyłączności dla Boga. A dlaczego? Dlatego, że kapłan i biskup rzymskokatolicki, on jest powołany do tego, żeby regularnie, stale była sprawowana na przykład Eucharystia Przenajświętsza. I dlatego też jakikolwiek związek w sensie innego powołania do małżeństwa i rodziny jest z tych racji niemożliwy, że tutaj po prostu ta wstrzemięźliwość od współżycia płciowego czysto funkcjonalistyczna w Starym Testamencie po prostu stała się ontologiczną wstrzemięźliwością, czyli Pan Jezus oczekuje od swoich apostołów i ich uczniów, i ich współpracowników, czyli od biskupów i kapłanów dzisiaj, po prostu totalnego poświęcenia. I tutaj, jeżeli ktoś chciałby stawiać taki zarzut Kościołowi rzymskokatolickiemu, że żądając czy oczekując, bo to jest przecież wolny akt każdego z nas kapłanów czy biskupów, Kościół nas pyta, czy my jesteśmy gotowi do tego, żeby ponieść taką ofiarę i dokonać takiej rezygnacji z innego powołania, jakim jest małżeństwo i rodzina. I zarzuty, które pojawiły się już w IV stuleciu, tak komentuje dalej Benedykt XVI tę problematykę, a mianowicie, że Kościół rzymskokatolicki ma fałszywy obraz świata, że ulega herezji manicheizmu, która wyraża się w pewnej wrogości względem płciowości człowieka, czy kobiet, czy mężczyzn, i dlatego zdecydował się na wprowadzenie celibatu. A tutaj chodzi o to, że już właśnie w IV wieku, kiedy pojawiły się te zarzuty pod adresem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, to od razu Kościół w swoich najwspanialszych autorytetach odpowiedział, ustosunkował się bardzo krytycznie.
I poproszę też o konkluzję, księże profesorze, bo zaraz następne tematy.
I dlatego też, drogi ojcze Darku i drodzy państwo, tutaj jeszcze Ojciec Święty kilka takich przykładów z Biblii i także z tradycji liturgicznej Kościoła i z nauczania Kościoła przytacza i po prostu ukazuje kapłana Chrystusowego i biskupa, który stoi w służbie apostolskiej, arcykapłana Jezusa Chrystusa ukazuje to nowum kapłaństwa Chrystusowego, które wymaga od nas kapłanów i biskupów całkowitego poświęcenia i oddania dla tego najważniejszego, najwspanialszego celu, które kapłaństwo Chrystusowe ma za przedmiot, a mianowicie naszego wiekuistego, niebiańskiego zbawienia, czyli błogosławieństwa i szczęścia w Królestwie Niebieskim, do którego nas Pan Bóg zaprasza, a do którego droga wiedzie właśnie poprzez kapłaństwo jako bramę do sakramentów świętego Kościoła.
Bardzo dziękuję za ten komentarz, zwłaszcza, że no, przeróżne głosy można usłyszeć także w różnorakich mediach na ten temat. Zwykle dotyczą one spraw drugotrzeciorzędowych, a chodzi o istotę, czyli właśnie o tekst, który został napisany. Dziękuję, że ksiądz profesor już zdążył się z tym tekstem zapoznać. Czekamy także na tę wersję polską, tak by książka z głębi naszych serc księdza kardynała Saracha z tekstem Ojca Świętego emeryta Benedykta mogła również być przedmiotem naszej lektury. Ślicznie dziękuję, księże profesorze.
Ślicznie dziękuję i kłaniam się wszystkim Państwu, szczęść Boże, także wszystkim ojcom i braciom redemptorystom i wszystkim współpracownikom w Radio Maryja.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Tadeusz Gus, profesor filozofii, był naszym gościem. Dziękuję za tę rozmowę.